Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Zacznę trochę nietypowo, od cytatu. Uważam, że samochód to tylko chwilowe objawienie. Ja wierzę w konia. To słowa ostatniego króla Prus, cesarza niemieckiego Wilhelma II. Ja stawiam taką tezę, że dziś tym koniem jest samochód spalinowy, a samochodem czy automobilem, wpisując się może w tamte czasy, jest oczywiście samochód napędzany alternatywnymi źródłami energii, w praktyce samochód elektryczny. I chyba ciężko będzie znaleźć dziś kogoś, kto zaprzeczy tezie, że przyszłość motoryzacji należy właśnie do takich aut. Na pewno nie będzie taką osobą mój gość, którym jest dziś Maciej Gis, dyrektor komunikacji i PR w Polskim Stowarzyszeniu Nowej Mobilności. Dzień dobry, Maciek, witaj.
Cześć, witaj.
Porozmawiamy o przyszłości motoryzacji, ale na początku może wątek przyszłości polskiej motoryzacji. Moment się musiałem zawahać, bo można trochę spojrzeć na to na dwa sposoby. Polską motoryzację mamy, bo w Polsce są fabryki produkujące samochody, są fabryki produkujące części do samochodów, no ale nie mamy od dawna polskiej marki samochodowej, ale takie plany się pojawiały. Choć ostatnio te plany zostały, zdaje się, dość brutalnie zweryfikowane i tu kolejny cytat, już oddaję ci głos. Czegoś takiego jak Izera nie ma. To jedna z halucynacji PiS-u, minister Jakub Jaworowski o projekcie Izera. Pytanie do ciebie, czy nam w ogóle jest potrzebna marka, polska marka motoryzacyjna? Jak uważasz?
Znaczy, przede wszystkim byłoby fajnie, gdybyśmy ją mieli. No tutaj z punktu widzenia wizerunkowego oczywiście każdy kraj, który posiada własny brand, jest to fajne, że coś takiego jest i z punktu widzenia choćby też sprzedaży tych samochodów, no jakby mamy Volkswagena z Niemiec, który jest znany od lat i każdy wie, że to jest niemiecki produkt, niezależnie w której części świata jest produkowany. Innym przykładem, świeższym przykładem i myślę, że takim chyba najlepszym odniesieniem do Izery jest turecki TOG, który powstał później, jako sam projekt powstał później niż założenia Izery, bo to był 2018 rok. W tym momencie samochód normalnie jest produkowany i jest hitem sprzedaży lokalnej, ponieważ jest po prostu dobrze wyceniony i on był po prostu zrobiony jako tani samochód elektryczny i ten sukces został odniesiony. W naszym przypadku, no tutaj mamy sytuację bardziej skomplikowaną oczywiście, ponieważ no sama kwestia Izery toczy się od 2016 roku. Tych perturbacji związanych z samym projektem jest naprawdę wiele. W tym momencie jesteśmy na etapie tak naprawdę, że temat samego pojazdu jako Izery, polskiego samochodu, w tym bardziej elektrycznego, zaczyna schodzić na drugi plan, ponieważ kluczowe zaczyna być to, żeby fabryka, o której mówiliśmy, że po prostu powstała na terenie Polski, a nie została ona przeniesiona na inny rejon Europy. No aczkolwiek zobaczymy, jak się cała sprawa zakończy, ponieważ sam klimat, który w tym momencie jest w Europie, jeżeli chodzi o chińskich producentów, no jest, można by powiedzieć, że nie najciekawszy. Oczywiście jesteśmy w takim momencie przejściowym w dużej mierze, ponieważ z jednej strony mamy cła, z drugiej strony mamy przestój ze strony Chin, które czekają, co się wydarzy, a jeżeli chodzi o kwestie Polski, no to nie zrozumiałem trochę jest sytuacja, dlaczego tak jasno powiedzieliśmy, że chcemy podwyżek ceł, skoro tak de facto mamy na horyzoncie możliwość współpracy z Chinami z punktu widzenia właśnie budowy fabryki, powstania nowych miejsc pracy i co więcej, no przede wszystkim pozytywnego wpływu na gospodarkę krajową. Aczkolwiek no to jest wszystko polityka i zobaczymy, jak się będzie toczyło. Wiemy dobrze, że za jakich rządów sam projekt Izery zaczął powstawać i gdzie jesteśmy teraz. No aczkolwiek myślę, że w tym momencie nie mówmy o pojeździe, bo pojazd jest drugoplanowy w tym wszystkim. Liczy się przede wszystkim to, czy ta fabryka powstanie, a jeżeli będziemy w stanie w przyszłości mieć produkt, który jest składany w Polsce i możemy go nazwać polskim produktem, to na pewno z punktu widzenia narodowego będzie to bardzo dobre zagranie, ale na pewno nie kluczowe w tym momencie.
To jeszcze jeden cytat, tym razem Wyspiański. Cóż tam, panie, w polityce Chińczycy trzymają się mocno?
No i trzymają się mocno. Widzimy to po rynku, jak Europa obecnie wygląda. że mamy kryzys, jeżeli chodzi o kwestie rynku motoryzacyjnego. Tutaj wszystkie sytuacje związane z choćby tym, co się dzieje w Niemczech i tymi sygnałami mówiących o potencjalnych zamknięciach fabryk, redukcji pracowników czy redukcji modeli z oferty, no to myślę, że te znaki jasno pokazują, że po prostu Europa jesteś w tym momencie troszkę na zakręcie i musi się po prostu zastanowić, gdzie dalej z rynkiem motoryzacyjnym podążać i w jaki sposób go ułożyć. Chiny, oczywiście, Chiny są bardzo specyficznym przykładem, ponieważ z jednej strony są gigantem, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne, między innymi. Są też dotowani państwowo producenci, żeby te samochody po prostu jak najlepiej się sprzedawały. I to nie jest tajemnica, wiemy to już od długiego czasu. No ale ambicją ze strony Chin jest to, żeby zdominować po prostu świat. I Europa jest takim kolejnym przystankiem, można by powiedzieć, do tego. A biorąc pod uwagę ofertę modelową, już patrząc tak bardzo przyziemnie, czyli tak de facto to, co Kowalski dostaje od chińskich producentów, to nie jest już ten sam pojazd, który był dekadę temu, czy tam dwie dekady temu, gdzie ewidentne różnice z punktu widzenia jakości, czy choćby jakości wykonania samego produktu i ogólnie zaufania do marki, to jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Te pojazdy w wielu przypadkach dorównują albo przewyższają nawet to, co europejscy producenci w tym momencie oferują. Co dodatkowo, oferują to też w bardzo rozsądnych pieniądzach. No jakby tutaj to jest ten największy konkurencyjność, teraz się zrobiła po prostu cenowa. No a ewidentnie wszyscy wiedzą, że na rynku europejskim brakuje nam po prostu tanich samochodów elektrycznych, około 25 tysięcy euro, czyli tam w granicę 100-150 tysięcy złotych. Tych samochodów zaczyna się coraz więcej pojawiać, no ale ta oferta jest dosyć mała. No i tutaj jakby pojawia się bardzo duża furtka dla chińskich producentów, którzy po prostu mogą wejść i zdominować rynek. Ale czy tak będzie? No to jakby w tym momencie jest trochę wróżenie z fusów, a tego nie lubimy robić. Widzimy na pewno bardzo dużą siłę ze strony Chin i obserwujemy ten rynek. Na pewno będzie tak, że tych samochodów i tych producentów chińskich będzie pojawiać się więcej. Czy to będzie w krótkookresowym czasie, czy średnioterminowym, no to jakby wszystko zależy od kwestii politycznych i uregulowania kwestii, choć między innymi ceł, jak to dalej się rozwinie z punktu widzenia Europy. A jak dobrze wiemy, zawsze się to odbywa coś kosztem czegoś, czego przykładem jest choćby Kanada, gdzie Kanada chciała wprowadzić cła dla samochodów elektrycznych z Chin, po czym Chiny po prostu odpowiedziały cłami na inne produkty i nagle się okazało, że te cła na samochody elektryczne niekoniecznie są priorytetem. Więc tutaj zostawiamy tą kwestię już jakby na innym poziomie, ponieważ no tutaj mówimy już o stricte polityce.
Rzeczywiście dokładnie tak samo może wyglądać sprawa z producentami europejskimi samochodów, którzy to producenci też sprzedają przecież mnóstwo aut w Chinach, o czym być może my nie mamy takiej świadomości, ale te marki europejskie też muszą się z tym liczyć, więc ten lobbying nie jest wcale taki oczywisty i nie działa to jednostronnie, że nałożenie cła na chińskie marki sprowadzane do Europy rozwiąże sprawę. Natomiast podszedłeś do tego tak dosyć ostrożnie, bym powiedział, bo mnie się tak wydawało, ale może za moment mnie poprawisz, że my mamy właściwie teraz takie dwie rewolucje w motoryzacji. Pierwsza, no jakby oczywista, czyli zmiana, odejście od silników spalinowych na rzecz silników elektrycznych. Natomiast tą drugą taką, przynajmniej patrzę przez ten polski pryzmat i ja nazwałbym to jednak rewolucją w ciągu ostatniego roku. To, że pojawiło się w Polsce, no niech będzie około 10 nowych producentów chińskich z totalnie konkurencyjnymi cenami, powiedzmy 1/3 tańsze auta, jak mówiłeś, jakość zupełnie nie odbiegająca od innych producentów. Pojawiają się nowe salony, tych aut trochę już widać na ulicy, to jednak jest duża rzecz, bo w ogóle w ciągu przecież ostatnich lat kilkudziesięciu producentów nowych w Europie, takich, którzy otwierają salony, wcale nie było wielu. No takim jedynym przykładem chyba jest Tesla i spektakularny sukces Tesli. Natomiast tak naprawdę ten rynek motoryzacyjny był skostniały, zamrożony no, do Europy, oprócz producentów japońskich, koreańskich, amerykańskich. nic innego nie docierało, więc tutaj chyba to przetasowanie jest znacznie większe. I kończymy już ten wątek chiński, jakbyś mógł się do tego odnieść, skomentować.
No jeżeli chodzi o to, no to tak, jakby masz rację, kiedyś byliśmy bardzo zamknięci i skostniali. Zresztą to też jest kwestia klienta europejskiego, który jest wierny wbrew pozorom marce, a jeżeli nie jest wierny marce, to jest wierny europejskim producentom, ponieważ to znamy. Zresztą naleciałości przez lat, jeżeli chodzi o chińską motoryzację, cały czas trwają. Widzimy to też po naszych raportach, gdzie zaufanie do marki cały czas jest silne i jeżeli chodzi o prognozy rynkowe mówiące o tym, jakie jest zaufanie do chińskich marek, nadal ono jest niskie.
A ale przepraszam, to się zmienia, jeszcze tak jak... z jedną rzeczą się wtrącę. To nie jest tak, że to samo było 20 czy 25 lat temu z Hyundaiem i z Kiją, z producentami koreańskimi?
Było i jakby tutaj to jest jeden z fajnych przykładów, który podałeś, ponieważ pamiętam jeszcze czasy, kiedy Hyundai był uważany za taką markę samochodu, po prostu nie mam za dużo pieniędzy, to ja tam kupię ten samochód, ponieważ on może nie jest idealny, ale jest trwały i po prostu można go tanio kupić. To się zmieniło, jak widzimy teraz, gdzie jest Hyundai i gdzie jest Kia, więc jak to wygląda i jeżeli chodzi o polską sprzedaż, gdzie de facto mówimy o pierwszej piątce rynku polskiego, te dwie marki tam się znajdują i to jest najlepszy przykład tego, jak można ewoluować na przestrzeni lat. Ale jeżeli chodzi o chińską motoryzację, to no myślę, że będzie podobnie. Jak sam wspomniałeś, jest coraz więcej salonów, jest coraz większa odwaga producentów, żeby wchodzić. A pamiętajmy o tym, że polski rynek nie jest rynkiem pierwszego wyboru w Europie. Wiadomo, że są ważniejsze rynki, jak choćby Skandynawia, gdzie jest silny bój, no bo tam elektryki dominują de facto. Ponad 90% nowej sprzedaży nowych samochodów to są właśnie samochody elektryczne. I tam Chiny upatrują też swój kawałek tortu. Mamy też Niemcy, mamy też Francję. Jakby Polska, biorąc pod uwagę nasz rozwój elektromobilności, który w stosunku europejskim jest no jakby na o wiele wcześniejszym etapie niż na przykład jest w Niemczech czy właśnie w Skandynawii, no to pokazuje, że ta prognoza na przyszłe lata jest uzasadniona, żeby wchodzić na rynek, odczekać ten czas, który musi minąć, choćby właśnie, żeby wypromować markę, żeby klienci z nią się zapoznali i żeby zaczęła ta sprzedaż iść. Jakby Chiny są gotowe, żeby ten koszt ponosić. Oni są gotowi zejść z marżą, a nawet czasem mieć prawie że zerową marżę po to, żeby po prostu swój produkt wprowadzić i żeby to zaufanie się pojawiło i klienci się pojawiali, a widzimy to po ulicach. No, najlepszym przykładem jest choćby marka MG, tak? No, to jest jeden z przykładów, który przecież coraz częściej jest widywany na polskich drogach, a te samochody naprawdę są całkiem niezłe i nie odbiegają niczym od europejskich. Są też inne przykłady, no bo ale nie będę teraz wymieniał, bo to nie o to chodzi, aczkolwiek każdy wie, które samochody są chińskich producentów, a które nie. Mhm.
Wspomniałeś, porównałeś polski rynek choćby do Skandynawii, więc to są dwa skrajne przykłady, powiedziałbym. To dlaczego u nas jest tak słabo? No w Polsce jest w tej chwili zarejestrowanych 80 tysięcy samochodów w pełni elektrycznych. To jest naprawdę niewiele. To w czym tkwi szkopuł?
Tak, oczywiście, to jest niewielka wartość i no, nasze przewidywania jasno mówią, że to będzie wzrastać. Jesteśmy młodym rynkiem, ponieważ trzeba jasno brać pod uwagę, że dosyć późno wprowadziliśmy choćby system wsparcia. Tutaj to jest jeden z takich elementów. Program Mój Elektryk w pełnej swojej postaci wszedł tak naprawdę w 2022 roku, a dla pierwszych grup, czyli na przykład osób prywatnych, był dostępny w 2021 roku. Dla porównania Rumunia taki program miała wprowadzony w 2016 roku. Tak, już nie mówię o Skandynawii, która miała bardzo silne wsparcie podatkowe. Zresztą nadal mają wsparcie podatkowe od samochodów elektrycznych i to wszystko też spowodowało tą sytuację, gdzie jesteśmy. Plus do tego jeszcze dochodzi też różnorodność rynku, jeżeli chodzi o zarobki, bo to też jest kluczowe, żeby to powiedzieć. Wiele samochodów europejskich producentów po prostu elektrycznych jest wyższych segmentów, o czym świadczy choćby cena tych samochodów średnia. Jak dobrze pamiętam, ogółem średnia cena samochodów w tym momencie to jest około 183 tysięcy złotych, z kolei dla samochodów elektrycznych jest to nadal 260 tysięcy, więc ta różnica jest znacząca. Ale to się ma zmieniać w najbliższych latach, gdzie będzie, jak wspomniałem wcześniej, ta oferta samochodów tańszych elektrycznych będzie się pojawiać, a ta średnia będzie w przypadku samochodów elektrycznych się zmalać, a w przypadku samochodów spalinowych będzie rosnąć, czego przykładem są choćby nowe normy emisji CO2 dla floty nowych samochodów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. To z automatu będzie się ten rynek wyrównywał, aczkolwiek żeby promować rynek samochodów elektrycznych i żeby ta dynamika wzrostu była cały czas zachowywana i była powiększana, no to przede wszystkim nadal potrzebujemy systemu wsparcia. A te systemy wsparcia, jak dobrze wiemy, w przypadku mojego elektryka, który znamy, zaczęły działać całkiem dobrze. W ciągu tych tak de facto 2 lat w pełni obowiązującego programu zostało złożone 27 tysięcy wniosków, czyli tak de facto 1/3 samochodów elektrycznych została zakupionych wtedy. To jest jakby jeden punkt, a z punktu widzenia na przykład samochodów dostawczych kategorii N1 było to już nawet de facto 3/4 tych samochodów, więc to jest najlepszy przykład tego, co jest. Przepraszam, mój błąd, nie 1/3, a 3/4, to jest mój błąd w przypadku samochodów ogólnie elektrycznych, więc to pokazuje, że takie systemy działają, ale system wsparcia był przemyślany. Był długo konsultowany, od momentu wprowadzenia było też poprawki do niego wdrażane, żeby sam proces składania wniosku był uproszczony, żeby ta cała procedura została jak najbardziej, była jak najbardziej przyjazna dla osób składających. No i teraz pojawia się.
Tylko, że ten
problem.
System złapał zadyszkę. Powiedziałeś, że on nie działa wcale długo, porównując nawet chociażby do Rumunii, zaledwie 2 lata. No i już mamy taki pierwszy problem dotyczący leasingów, a jednak to jest tak, że większość samochodów elektrycznych, jak mówisz, droższych jeszcze wciąż niż spalinowe, jest po prostu kupowana na firmy. Firmy zmieniają flotę, chcą raportować ESG i tak dalej. No to jest oczywiste. No ale pojawia się kłopot, takie zamrożenie z leasingiem. Co dalej? Jak myślisz, jak to się potoczy?
Tak, no tutaj jakby jasno też pokazuje to, co się wydarzyło, że ścieżka leasingowa, która już miała jedną czy bodajże 2 transze dodatkowych pieniędzy, które pokazuje jasno, że tam te samochody najczęściej tam były rejestrowane. Bo jednak wiemy, jak składa się polski rynek. W przypadku nowych samochodów są to firmy. W de facto 78%, a nawet 90%, jeżeli do tego dołożymy jednoosobowe działalności, to są samochody leasingowane i to są samochody na firmy. No i teraz niestety pojawił się program Mój Elektryk 2.0, który z punktu widzenia budżetu był naprawdę optymistyczny, ponieważ 1,6 miliarda złotych to jest naprawdę bardzo duża kwota, która mogłaby zdecydowanie zdynamizować rynek zrównoważonego transportu, ale no niestety pojawił się problem związany z tym czasu, kiedy ten program miałby funkcjonować oraz jego założeń, które się pojawiły. To jest, mam wrażenie, że program w dużej mierze pisany w bardzo szybkim tempie, nieprzemyślany. Czego najlepszym przykładem jest fakt. 1,6 miliarda złotych do wydania w przeciągu de facto 2 lat przez grupę odbiorców prywatnych oraz jednoosobowe działalności. Więc mimo tego, że te jednoosobowe działalności w Polsce stanowią znaczący odsetek, no nie oszukujmy się, to duże firmy przede wszystkim, albo ogólnie średnie i małe firmy też, napędzają rynek nowych samochodów. A ta grupa odbiorców została wyeliminowana z tego programu, czyli tak de facto największa grupa, która mogłaby te samochody pozyskiwać i mogłaby realnie wpływać na liczbę tych rejestracji, nie może skorzystać z dotacji. No i teraz przechodząc dalej, mamy kolejne, możemy powiedzieć wręcz absurdy, czego są tego, że mamy kwotę podstawową, a do kwoty podstawowej mamy 2 bonusy. Bonus numer 1 za złomowanie i bonus numer 2 dla osób zarabiających, gdzie mają dochód do 120 tysięcy złotych. No i brzmi to z punktu widzenia, jak pierwszy raz to czytamy, może całkiem dobrze, ale kto złomuje samochód i idzie kupić nowy samochód? To jest jakby numer taki, trzeba by się jasno zastanowić. Takich osób jest dosyć mało, a według nas to może też powodować, że mogą być po prostu próby tak zwanego polskiego cwaniakowania, tak? Mam, nie wiem, 4. czy 5. samochód, który mógłbym zezłomować, to dostanę dofinansowanie, to sobie tego elektryka kupię. A to nie o to w tym wszystkim chodziło. Chodziło o to, żeby te najstarsze samochody eliminować i wymieniać je na samochody elektryczne, które są lokalnie zeroemisyjne. Bo tutaj jasno trzeba powiedzieć, że w polskim miksie energetycznym mówimy o lokalnej zeroemisyjności i my tego jakby w żaden sposób nie ukrywamy, że tak jest. ten miks energetyczny z roku na rok się bardziej zieleni, ale no jest taka sytuacja w Polsce, jaka jest. Nie jesteśmy Francją, gdzie mamy atom. Przynajmniej na razie. No i pojawia się ten element, że gdyby ten program był skierowany również do samochodów używanych, elektrycznych, no to taki zapis miałby już większą moc, ponieważ wtedy mówimy o zupełnie innym, o innej skali tych samochodów, o innych pieniądzach, o też po prostu możliwości dofinansowania osób, które po prostu nie chcą albo po prostu nie za bardzo mogą pozwolić sobie na nowy samochód i chcieliby mieć samochód elektryczny, ale po prostu używany. A zgodnie z tymi zapisami, które są, mówimy o samochodzie nowym, który ma maksymalnie przebieg do 6000 km, więc jakby automatycznie wykluczamy samochody używane. Drugi zapis, o którym powiedziałem jako benefit, czyli osoby, które mają dochód do 120 tysięcy złotych, realnie popatrzmy na rynek. Jeżeli ktoś zarabia do 120 tysięcy złotych, to nie jest jakby jego priorytetem to, żeby iść do salonu i kupić nowy samochód, gdzie maksymalna kwota zgodnie z mój Electric 2.0 ma być 225 tysięcy złotych, a 183 tysiące netto. Więc to nie będzie osoba, która też jakby w pierwszej swojej myśli mówi, dobrze, to jest ten moment, kiedy ja pójdę kupić samochód, ponieważ mogę sobie na to pozwolić, nie będzie to żadnego uszczerbku na moim budżecie, biorąc pod uwagę moje zarobki. No i to jest jakby ten drugi absurd. Dlatego my uważamy, że rozbijanie tego na benefity jest totalnie bez sensu i powinna być jedna kwota dofinansowania, tak jak było w przypadku mojego elektryka dotychczas, czyli że na przykład dla firmy jest to 27 tysięcy złotych i po prostu to się w ten sposób odbywa. To są jasne reguły i mamy to jasno określone. Kolejna kwestia to jest ten limit, o którym wspomniałem, maksymalny, 25 tysięcy złotych, 225 tysięcy złotych, przepraszam. To powoduje, że przy obecnych ustaleniach ponad 51% rynku modeli jest wyciętych z tego dofinansowania. No i ja rozumiem, że nie mamy wspierać samochodów, które są luksusowe i kosztują po 400, 500 czy 600 tysięcy złotych, bo to nie o to w tym chodzi. No ale musimy realnie popatrzeć, jak wygląda rynek i jak wygląda oferta samochodów i dostosować ten maksymalny pułap do tego, co jest. I to są jakby to są te dwa kluczowe elementy. No i tutaj jeszcze mógłbym pewnie wymieniać kilka tych elementów, ale też nie chcę słuchaczy zanudzić tym, gdzie mój program, mój Electric 2.0 powinien zostać poprawiony, ale kwitując to klamrą taką, myślę, że ostateczną, to jest fakt tego, jak przebiegły konsultacje. To, że program miał być konsultowany, jest jak najbardziej zasadne, ponieważ rynek jest w stanie się wypowiedzieć, ale zostaliśmy ograniczeni, ponieważ nie mogliśmy komentować kwestii form wsparcia, łącznej wysokości wsparcia, rodzajów premii, zakresu beneficjentów czy dotowanych pojazdów, jak i też wysokości samego budżetu. No to jakby po co komentować coś, czego my de facto nie jesteśmy w stanie w 100% skomentować.
Okej, okay. A jaki będzie wpływ tego? Czy realnie ten rozwój elektromobilności nie będzie tak szybki, jak zakładaliście, czy zakładała branża, to spowolni?
Z naszej oceny wynika, że jak program Mój Elektryk, który do tej pory funkcjonuje, działał bardzo pozytywnie na rynek i dynamizował sprzedaż samochodów elektrycznych, tak program Mój Elektryk 2.0, który de facto może się skanibalizować z tym, który obecnie działa, no bo to są te same koszyki, do których tutaj są trafione de facto to dofinansowanie, może wpłynąć negatywnie na rynek i de facto spowolni rozwój elektromobilności, a nie go przyspieszy.
Okej, to teraz pytanie, czy w twojej opinii w elektromobilności może się pojawić coś na miarę takiego samochodu dla ludu? Oczywiście nie mam na myśli wcale tej konkretnej marki, ale taki symbol taniego elektrycznego auta, które sprawi, że te auta rzeczywiście staną się powszechne. Czy jest w ogóle taka szansa, nie wiem, któryś z producentów coś takiego planuje, być może robienia znowu poniżej, z bardzo minimalnymi marżami, ale z jakimś takim szerszym planem takiego totalnego, takiej totalnej dostępności?
Znaczy ja myślę, że tego typu przykłady zaczynają się już pojawiać, ponieważ jeżeli popatrzymy na rynek, to coraz więcej ofert jest samochodów poniżej tej średniej polskiej, czyli poniżej 183 tysięcy złotych. I myślę, że to już jest ten dobry sygnał mówiący o tym, że te elektryki zaczynają tanieć i zaczynają być konkurencyjne, przynajmniej w niektórych segmentach. No tutaj oczywiście jest amerykański producent, który chyba największe zamieszanie robi na rynku, który po prostu cenowo, jest stosunek jakości do ceny, jest bardzo przemyślany i on jest całkiem dobry. Jak do tego doliczylibyśmy jeszcze dotacje, załóżmy, czy to z nowego programu, czy jeszcze ze starego, to są już naprawdę konkurencyjne ceny, a sam pojazd oferuje naprawdę sporo benefitów, które po prostu ludzie doceniają. Zresztą widzimy to też po słupkach sprzedaży. No i tak akurat amerykański producent jest jednym z lepiej sprzedających nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, a nawet na świecie bardzo sobie dobrze radzi i de facto w tym segmencie dominuje. To jest jedno. Oczywiście tych modeli będzie się więcej pojawiać, ponieważ producenci też rozumieją, że no potrzeba po prostu tego taniego elektryka i one będą pojawiać się w 2025, 2026 roku. Myślę, że to będzie te dwa lata przełomowe pod tym kątem ofertowym. Bo też jakby producenci widzą, że no muszą po prostu normy CO2 spełnić dla floty nowych samochodów, no a nie są w stanie tego zrobić tylko i wyłącznie hybrydami, więc tutaj też samochody elektryczne no będą po prostu za automatu po prostu będą gdzieś bardziej promowane jeszcze niż teraz są. To jest jakby ten jeden element. Ale ja myślę, że elementem, który jest taki kluczowy w przypadku Polski, to jest fakt zrozumienia tematu. Cały czas żyjemy mitami. Jednym z głównych mitów są oczywiście pożary samochodów elektrycznych. Ludzie się boją tego, że te samochody spłoną, że to jest jedno wielkie zagrożenie. Dane straży pożarnej jasno pokazują, że to jest nieprawda i te samochody wcale nie są niebezpieczniejsze niż te, które jeżdżą po drogach i są spalinowe. Z punktu widzenia statystyk, odsetek pożarów na 1000 samochodów jest dokładnie taki sam, a pamiętajmy o tym, że samochody elektryczne w wielu przypadkach są o wiele bardziej zabezpieczone niż samochody spalinowe ze względu na po prostu rozwój tej technologii. To jest jedno. Druga kwestia, oczywiście zasięgi i infrastruktura ładowania. Tak, nie jest tajemnicą, że samochód elektryczny ma mniejszy zasięg niż diesel i niektóre benzyny. To jest oczywiście nie do podważenia i my z tym nie walczymy. Niemniej nie jest tak, że samochód elektryczny nadaje się tylko do jeżdżenia wokół komina, ponieważ nie przejedzie więcej niż 100 km. To jest jakby już dawno nieprawda i to są po prostu kolejny zabobon, który powstał. Tak samo jest z infrastrukturą ładowania. Tych punktów ładowania na mapie Polski jest coraz więcej. Ona jest oczywiście wystarczająca na ten moment, w którym jesteśmy i ona musi dynamicznie się rozwijać, żebyśmy mogli dalej rozwijać elektromobilność. No ale to też się dzieje, czego dobrym przykładem jest fakt, że mamy ponad 8600 punktów ładowania na terenie Polski ogólnodostępnych. Do tego jeszcze jest szereg osób, które po prostu mają ładowarki w domach i po prostu te samochody w domach ładują, bo to jest jakby zupełnie inny sektor. No ale też mamy bardzo dużo ładowarek, które są zgłoszone do odbiorów na przykład, albo zarejestrowane w UDECie. Jak UDET ostatnio podawał, takich punktów ładowania łącznie na mapie Polski jest 10 tysięcy i tutaj mówimy o liczbie, które są zarówno te odebrane, jak i te czekające na odbiór, jak i te zgłoszone, które będą miały weryfikację w niedługim czasie. Więc to pokazuje jasno, że to przyspiesza. Oczywiście są wyzwania, w związku choćby z faktem legislacyjnym, gdzie kwestie przyłączeniowe są bardzo dużą przeszkodą do tego, żeby ten sektor bardzo dynamicznie rozwijać, no ale nad tym pracujemy i walczymy z tym, żeby było lepiej. No ale niestety borykamy się z faktem tym, że otworzenie stacji szybkiego ładowania może trwać nawet 2 lata, a w przypadku hubów ładowania, czyli większej liczby ładowarek o dużych mocach, może trwać nawet 3 lata. No i to są te takie elementy, gdzie my z branżą staramy się tutaj działać na temat, żeby to po prostu poprawiać. Mhm. I to są te jakby te dwa mity. Mhm.
Powiedziałeś o legislacji. Myślę, że tutaj dosyć istotna jest także infrastruktura taka elektroenergetyczna, bo zakładając taki naprawdę skokowy rozwój elektromobilności, tym samym rozwój punktów ładowania, no to trzeba też uwzględniać stan tej infrastruktury. Jak to wygląda, jak to jest skoordynowane, bo zakładam, nawet tak patrząc na to amatorskim okiem, jeśli nagle będziemy mieli bardzo wiele źródeł jakby nowych ładowarek na sieci, która wygląda jak wygląda, no to też wszystko musi ze sobą współdziałać. No to jest system naczyń połączonych.
Tak, oczywiście i tutaj, żeby było jasność, to nie jest tak, że my pracujemy nad jednym sektorem, bo jakby sektor infrastruktury ładowania to jest jedno, no ale on współpracuje z sektorem energetycznym. Wykorzystywana jest ta sieć energetyczna tam, gdzie możliwa jest w tym momencie, tam, gdzie jest to możliwe, też są wprowadzane zmiany i modernizacje, po to są też dotacje przecież były rozdane na ten temat, żeby po prostu tą infrastrukturę energetyczną kraju poprawiać. I dlatego to jest połączone. Oczywiście są miejsca, gdzie jesteśmy w stanie teraz w szybki sposób postawić ładowarkę, ponieważ ta moc przyłączeniowa jest w tym momencie i można ją zrobić, a są miejsca, gdzie po prostu potrzeba nowych transformatorów czy dociągnięcia nowych linii i to wymaga czasu, aczkolwiek to wszystko się dzieje. Z punktu widzenia legislacyjnego choćby fakt jest taki, że musi być jasno określone, czy to operator ma dociągnąć na przykład przyłącze do punktu ładowania, czy to jednak będzie po stronie kogoś innego. No jakby są absurdy w Polsce, które się pojawiają, gdzie kabel trzeba ciągnąć nawet kilka kilometrów, żeby móc postawić go w miejscu, gdzie ładowarka powinna stać, a jak się łatwo domyślić, pociągnięcie takiego kabla przez kilka kilometrów albo kilkanaście kilometrów nawet, to są gigantyczne koszty. No to operator, który stawia ładowarkę w danym miejscu i musi taką inwestycję poczynić, no ta inwestycja nigdy się nie zwróci praktycznie, albo będzie to bardzo długo trwało. I ja myślę, że to są takie rzeczy, które po prostu my musimy uregulować w wielu przypadkach, żeby ten sektor mógł spokojnie się rozwijać. Aczkolwiek mimo przeszkód, które są, widzimy po liczbach i widzimy też po cały czas wzrostach. One są teraz o wiele mniejsze niż były wcześniej, ponieważ jakby sam, jak wspominaliśmy wcześniej, system wsparcia dla ścieżki leasingowej został zawieszony, to nadal on się rozwija i będzie się rozwijał, aczkolwiek potrzeba czasu, zrozumienia, no i po prostu tej edukacji ogólnospołecznej, gdzie też pokazane jest to, że samochód elektryczny no nie jest niczym innym jak samochód spalinowy, jest po prostu pojazdem, który jest w inny sposób zasilany, który daje też szereg możliwości na sposób jego zasilania. I to, co jeszcze tylko chciałem na koniec już podkreślić, że my jako organizacja widzimy to, że samochody elektryczne w tym momencie najlepiej się rozwijają, ale my jesteśmy ogólnie za każdą formą zrównoważonego transportu, bo to nie chodzi o to na koniec dnia, czy my będziemy jechali samochodem elektrycznym, czy będziemy jechali samochodem zasilanym wodorem, czy to będzie jeszcze innym sposobem, który jest zrównoważony. Liczy się fakt, żeby to był samochód bezemisyjny, a transport był zrównoważony, no bo walczymy w tym wszystkim o wyższy cel. Dużo się mówi o tym, że dobrze, no my zelektryfikujemy załóżmy samochody, no ale latają samoloty, mamy też kopciuchy i tak dalej, i tak dalej. Tak, to prawda, że mamy też inne sektory, które trzeba dekarbonizować. Mamy też kwestie ogrzewcze czy tam ciepłownicze, które trzeba po prostu dekarbonizować, ale nie robiąc nic, nie będziemy dążyć do poprawy. A jakby ta ścieżka zaczęła się od transportu, ale już zaczyna też wchodzić choćby w sektor lotniczy, gdzie pojawiają się paliwa z biokomponentami i mamy jasną deklarację, że do 2050 roku po prostu dążymy do tego, żeby dekarbonizować ten sektor. No jakby te ruchy się dzieją, więc to nie jest tak, że my chcemy zrobić tylko w jednym sektorze mieć zeroemisyjność. Nie, my chcemy po prostu, żebyśmy dążyli do zeroemisyjności, tej neutralności klimatycznej, po to, żeby sytuacje związane ze zmianami klimatycznymi, czy też jakością życia po prostu w miastach, czy największych skupiskach ludzi, się poprawiała. No a widzimy, co się dzieje teraz w okresie jesienno-zimowym, jeżeli chodzi o jakość powietrza w Polsce i to, jaką mamy umieralność rok rocznie z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. A to myślę, że jest najlepszy aspekt do tego, żeby po prostu coś robić w tą stronę, żeby się poprawiać i żebyśmy dążyli do lepszego. Nie dla naszego pokolenia, ale dla kolejnych pokoleń, no bo to jest długoplanowa walka.
Ależ spuentowałeś. No to niech będzie w tym miejscu kropka. Bardzo dziękuję za tę wizję, perspektywy rozwoju branży elektromobilności, ale nie tylko też, jak słyszeliśmy, Maciej Gis, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Państwu też dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemek Białkowski. Do zobaczenia.